Na początek trochę historii. Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry został utworzony w 1993 roku. Między Odrze leżące w samym sercu doliny nazywane jest naszą Amazonią. Wielka różnorodność fauny i flory, długa lista gatunków chronionych. Na samych ptaków jest tu ponad 200 gatunków, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Bliźniaczy obszar w górę rzeki po niemieckiej stronie jest już od 1995 roku parkiem narodowym. W tamtym czasie miał powstać jeden transgraniczny park narodowy. Podpisano nawet wstępną umowę, ale wywiązali się z niej tylko Niemcy. Po polskiej stronie powstał park krajobrazowy Doliny Dobrej Dolnej Odry. Przepraszam. Dobrej Odry też. Temat przycichł, ale nie upadł. Jest już projekt ustawy o powołaniu nowego parku narodowego w pobliżu Szczecina. By trafił do Sejmu, muszą go zaakceptować samorządowcy. Nic nie jest ostatecznie rozstrzygnięte. Czy i na jakich warunkach ma szansę powstać Park Narodowy Doliny Dolnej Odry? Porozmawiamy dziś o tym z naszymi gośćmi, a w studiu są Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór zachodniopomorski, dobry wieczór Szczecin.
Andrzej Radziwinowicz, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecina, przewodniczący Szczecińskich Zielonych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
A przy telefonach Paweł Wróbel, wójt Widuchowej. Dobry wieczór, panie wójcie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom.
I Krzysztof Grzelak, prezes Gryfińskiej Rybackiej Spółdzielni Regalica. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu.
Jest już projekt ustawy, jednak ponieważ, jak mówi stare polskie przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, przed nami jeszcze właśnie te szczegóły. Szczegóły są ważne, detale są ważne, bo każda osoba, każdy podmiot chce po prostu wiedzieć, na co się będzie godzić. Podczas takiego spotkania, prezentacji spotu reklamowego Ministerstwa Środowiska prezentującego ten projekt powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, pan wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski powiedział, że jest radykalnym optymistą.
Tak.
Na pytanie, czy park powstanie, czy nie. Jestem na czym polega ten radykalizm, panie wojewodo?
Radykalnym dlatego, że po prostu jest bardzo, bardzo duża energia i jest bardzo duża szansa na to, żeby powstał ten park. Oczywiście on powstanie tylko wtedy, kiedy wszyscy interesariusze, którzy przy tym projekcie pracują, samorządowcy, rybacy, wędkarze, mieszkańcy, no i oczywiście radni, będą przekonani do tego, że to jest dla nich dobry pomysł. I ta różnica, która jest teraz w powoływaniu tego parku, jest to, że od początku, kiedy zaproponowaliśmy założenie takiego parku i muszę tutaj to powiedzieć, na prośbę czy na propozycję osób specjalnej grupy, takiej nieformalnej,
Była inicjatywa w gruncie rzeczy oddolna.
Tak, taka, która są tam mieszkańcy, fotograficy, byli też działacze miejscowi, samorządowcy. I powstała taka grupa, która powiedziała, chcemy Parku Narodowego. I to, co się wydarzyło teraz, to to, że pani minister Henik-Kloska, pan minister Dorożała, ja jako wojewoda, wykorzystujemy tą energię, ale ona musi być przeprowadzona, ta procedura, w ten sposób, żeby wszyscy interesariusze byli zadowoleni. I stąd między innymi ten film, który rozpoczęła się kampania ogólnopolska, pokazująca to miejsce, jakie ono jest fenomenalne, jakie jest fantastyczne. I że warto takie miejsca chronić trochę mocniej niż dotychczas. I warto trochę przyłożyć się do tego, żebyśmy byli spokojni, że nasze dzieci, nasi wnukowie, ale też i my, mamy jakiś kawałek ziemi, którą uratowaliśmy przed kompletną jakąś degrengoladą.
Mamy zatem projekt. Jak to wygląda z pana perspektywy? Bo inicjatywa jest Myślę, że tu się wszyscy zgadzamy, że inicjatywa jest piękna, słuszna i potrzebna. Chociaż być może nie, bo może ja niepotrzebnie zakładam, że wszyscy się już tutaj, jeśli chodzi o to pierwsze zdanie, zgadzają. No właśnie, to może zostawmy moje twierdzenia, raczej będę pytać. Tu znak zapytania.
Historia obrony tego miejsca jest o wiele dłuższa, bo ona chyba sięga nawet, można powiedzieć, XIX wieku, gdzie byli prekursorzy ochrony środowiska, właśnie ekosystemu w Dolinie Dolnej Odry. Natomiast to, co powiedział pan wojewoda, to też jest wielki sukces tych aktywistów skupionych wokół projektu Park Narodowy Dolna Odra. Ja miałem okazję ich chyba bodajże 2 lata temu poznać. Zorganizowaliśmy jako szczecińscy Zieloni wspólnie z eurodeputowaną niemiecką Hanną Neumann takie wydarzenie o Odrze w Szczecinie i pojawił się między innymi Łukasz Ławicki, Marek Zygmunt, super ludzie, naprawdę, z pełni z pasją. Oni tam pielęgnowali ideę przez lata. Oni przypominali nam o tym, że w tym miejscu, gdzie jest Międzyodrze, tam, gdzie jest Dolina Dolnej Odry, musi powstać Park Narodowy. Wielu z nas pewno o tym miejscu zapomniało, ale oni przypominali. Przypominali piękną muzyką, przypominali pięknymi zdjęciami, tak jak tutaj też wspomniał pan wojewoda, że to są fotografowie, ale przypominali też artykułami i książkami. I to jest bardzo potrzebna inicjatywa i ja mogę tylko powiedzieć, jako radny miasta, że na pewno my to poprzemy, bo ten Park Narodowy Doliny Odry to jest wielka szansa dla naszego regionu, dla Szczecina, ale przede wszystkim dla ochrony ekosystemu i tych naturalnych rozlewisk, które są w Międzyodrzu, torfowisk, etc. To jest potrzebne, żebyśmy tego chronili. Wokół tego pewno urosło trochę fake newsów, ale myślę, że tu pan wojewoda i również Ministerstwo Klimatu i Środowiska powoli rozwiewa, bo jakby trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać. I ja bardzo oceniam pozytywnie i czekam z niecierpliwością, naprawdę jak usłyszałem o tej prezentacji, to się cieszę, że to jest kolejny krok do tego, żebyśmy zrealizowali tą ideę Parku Narodowego.
Panie przewodniczący, ale jak to jest? No bo na tym terenie, o którym mówimy, jest Natura 2000, jest Park Krajobrazowy Dolnej Odry. Czy tego rodzaju formy ochrony nie wystarczą temu obszarowi?
Nie wystarczą. Parki narodowe też wiążą się z tym, że mają dodatkowe dofinansowanie. Mają dodatkowe dofinansowanie Park narodowy w ogóle powstanie z dofinansowania centralnego, pamiętajmy. A my jako gminy, które będziemy uczestniczyć jakby geograficznie w Parku Narodowym, będziemy dostawać również pieniądze z budżetu centralnego, ale możemy też starać się o pieniądze unijne w celu rozwoju infrastruktury właśnie na poziomie tego Parku Narodowego. I Park Narodowy, proszę pani redaktor sobie przypomnieć, jeśli pani była na pewno w jakimś Parku Narodowym, ja najbardziej pamiętam z rozrzewnieniem Park Bieszczadzki, tak? No, to straszą, że nie będzie można gdzieś przejść, jak mówiliśmy na przykład o Parku Narodowym Puszczy Bukowej, tak? Że tylko po wyznaczonych ścieżkach. Czy spacerując po takich parkach narodowych jak Bieszczadzki, zastanawiamy się, że to jest Park Narodowy i zabraniają nam zejść ze ścieżki? Nie, podziwiamy piękno tej przyrody. I to będzie na pewno też in plus i potrzebna jest taka pełna ochrona tego miejsca.
Jak już wcześniej wspomniał pan wojewoda, zresztą ja też mówiłam w tej swojej zapowiedzi o tym, że ważne jest, aby wszyscy mieli szansę się wypowiedzieć i taka szansa oczywiście będzie. Poprzedzi to dyskusja, bo spot to jedno, to tak naprawdę jest pokazanie nas na zewnątrz, jak sądzę, bo myślę, że tutaj mieszkańcy naszego województwa, naszego regionu doskonale wiedzą, jakie bogactwo posiadają. Tu też mam takie drobne wątpliwości, bo jednak uogólnianie zawsze jednak wodzi na manowce, ale jednak wydaje mi się, że to jest no, rodzaj zachęcenia. Nawiasem mówiąc, piękny jest ten spot z samymi dźwiękami natury. Tylko i wyłącznie, bez głosu człowieka. Tam nie ma człowieka. Są dwa, z tego co wiem, jeden jest z głosem lektora, a drugi jest tylko z samymi zwierzętami o głosami natury. Bardzo piękny. Więc to jest jedno, ale tutaj jednak musi być rozmowa, musi być debata i Radio Szczecin chce w niej uczestniczyć. Dlatego też wydaje mi się, że to jest kolejne w ciągu takich debat, do których wszystkich zapraszamy. Zapraszamy, przypomnę, też naszych słuchaczy. 510 37 32 i tutaj do studia 510 37 36. Paweł Wróbel, wójt Widuchowej. Pan już na naszej antenie się wypowiadał na ten temat, ale myślę, że warto jest powiedzieć, czy jest pan za, czy przeciw. A jeśli za, to z jakimi ewentualnymi zastrzeżeniami, a może obawami, panie wójcie?
Pani redaktor, szanowni słuchacze, ja tą ideę obserwuję od samego początku. Ona, tak jak już tutaj było powiedziane, powstała w takim duchu społecznym osób, które jakby nie wywodziły się z żadnych organizacji politycznych, tylko po prostu skrzyknęły się z taką ideą. I ta idea nabrała bardzo szybkiego rozpędu. Ja na początku nawet wziąłem udział w takim spocie informacyjnym i mówiłem od razu tak dla Parku Narodowego, a potem wszystko jakby tak troszeczkę w krzywym zwierciadle zaczęło się pokazywać w kampanii wyborczej samorządowej, no bo wiadomo, że to będzie miejsce, które generalnie no budziło jakieś emocje, w mojej ocenie niepotrzebne. Pojawiło się mnóstwo fejków o takich po prostu bzdur, dlatego cieszę się, że Radio Szczecin o tym mówi nie pierwszy i sądzę, że nie ostatni raz. Właśnie tak, żeby te bzdury po prostu raz a dobrze zdementować i przejść po prostu jakby do samych atutów. Ale zaznaczę od razu, jakie my mieliśmy obawy jako samorząd gminny. No po pierwsze, zdajmy sobie sprawę z tego, że największym obciążeniem dla gmin są sprawy związane z otuliną. I nasz warunek był pierwszy, nawet w komunikacie, który wydaliśmy w kampanii wyborczej, że po prostu otulina, jeżeli przejdzie przez rzekę i będzie jakby obejmować obszary Widuchowej czy innych wsi, które leżą nad rzeką, no to my po prostu nie będziemy głosowali za taką formą ochrony przyrody. Druga rzecz dotyczyła wędkarzy i rybaków. Rybacy to jest grupa zawodowa, nie jest ich dużo, ale jednak są to mieszkańcy naszej gminy, którzy żyją z tego rybactwa, więc bardzo nam zależało, żeby ich interes został zabezpieczony. I podobnie jak wędkarze to oprócz mieszkańców to także liczna grupa, która przyjeżdża, która napędza ruch turystyczny, która utrzymuje obiekty, które tą turystyką w mojej gminie się zajmują, więc to też nam zależało w tym komunikacie, żeby to wybrzmiało, że wędkarze i rybacy muszą mieć swój interes zabezpieczony. A trzeci warunek, jaki stawialiśmy, no my jesteśmy z tych samorządów wszystkich najmniejszą i najbiedniejszą gminą, no więc chcieliśmy też po prostu jakby mieć coś takiego wartościowego i mówiliśmy od razu, że albo siedziba parku, albo centrum edukacji. I takie warunki też po prostu nasz reprezentant w zespole, który działał przy ministerstwie, przekazywał. No i na ten moment, czytając rekomendacje, no te nasze warunki zostały spełnione, więc ja już jestem spokojniejszy. Czekam na ruch ministerstwa, no bo sądzę, że tutaj powinni się zjawić przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, spotkać się z mieszkańcami, wytłumaczyć im to, no bo te emocje sądzę, że na nowo odżyją właśnie w związku z tą akcją, ze spotami w telewizji i w kinie, więc warto po prostu jeszcze z mieszkańcami się spotkać. Na pewno będziemy takie spotkanie mieli my jako samorządowcy tych gmin z panią minister. W przyszłym tygodniu sądzę, że otrzymamy jakieś informacje właśnie w tym temacie i trzeba raz po prostu, a dobrze, jakby zamknąć sprawę tych takich nieprawdziwych informacji, żeby ludzie po prostu uwierzyli w ten piękny i wartościowy pomysł.
Panie wójcie, a jeśli chodzi o te nieprawdziwe informacje, to bo jeśli mówimy o tym, że one gdzieś tam się pojawiły w pewnym momencie, to może nazwijmy je.
No oczywiście, wie pani co, no to oczywiście wszystko to, co ma związek z otuliną, gdyby ona weszła na teren na naszych miejscowości. Wie pani, no czy czwarte gminy Widuchowa to obszar Natura 2000 i żeby cokolwiek wybudować, dobudować, zmienić dach, no to często jest to utrudnione i trzeba po prostu z tym RDOŚ-iem gdzieś się pismami przepychać i tak dalej. I ludzie to... No bardzo denerwuje i ja ich absolutnie rozumiem. Sam jako samorządowiec wykonując różne inwestycje nieraz mam po prostu w związku z tym, że to jest na obszarze Natura 2000, no liczne problemy. Gdyby na to jeszcze nałożyła się otulina i na przykład decyzja dodatkowa dyrektora parku, byłoby to po prostu uciążliwe. Tego ludzie bali się najbardziej. Druga sprawa, pojawiło się mnóstwo takich już tam naprawdę takich wypoczonych bzdur, że będą wprowadzone strefy ciszy, że nie będzie można organizować, nie wiem, żadnych koncertów, imprez plenerowych, że nie będzie dino w Widuchowej, bo będzie park i będzie otulina. No to takie, wie pani, no z perspektywy czasu to już mnie śmieszy, ale ludzie naprawdę w to po prostu wierzyli.
Panie wojewodo.
To ja bardzo chętnie, bo to jest to, co już przeszliśmy, tą drogę, o której mówi tutaj pan wójt, przeszliśmy wspólnie w tym zespole. I ten zespół bardzo pomógł, bo tam byli przedstawiciele też tych właśnie aktywistów, ale też samorządów. I taktyka jest taka, że jeszcze te prace będą kończone, będą ostateczne rekomendacje i dopiero wtedy będzie można jakby... Postanowiliśmy w tym zespole, że wtedy wyjdziemy, jak będziemy mieli już gotowe takie propozycje, właśnie szkielet ustawy oraz rozporządzenia, żeby wszyscy byli poważnie potraktowani i widzieli, że te odpowiedzi na te trudne pytania, które pani redaktor zadaje, były jasne i przejrzyste. Ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że otulina będzie dokładnie tak, jak mówi pan wójt i to jest zasługa właśnie samorządowców i z Gryfina, i z Widuchowej, i również z Kołbaskowa, że nie będzie wychodziła poza teren samej jakby wyspy tego Międzyodrza. Odra, oba rozwidlenia Odry nie będą w parku, będzie normalnie prowadzona żegluga, nie będzie żadnych ograniczeń żeglowności. Co więcej, dwa kanały łączące Odrę Wschodnią z Zachodnią będą również wyłączone z parku, co oznacza, że nie ma żadnych, powtarzam, żadnych zagrożeń co do żeglowności. Następna rzecz dotyczy rybactwa. To jest bardzo ważna rzecz, cieszę się, bo szef spółdzielni jest na każdym spotkaniu, uczestniczy. Miałem też okazję rozmawiać z wami tutaj w waszej debacie w Studiu S1. Od razu powiem, przepisy są w tym zakresie proste. Do momentu wygaśnięcia obecnych łowisk, tych, które są ustalone, zaraz natychmiast potem będzie tak zwane rybactwo kulturowe, to znaczy takie, że wynika z wieloletniej kultury odłowów. I będzie, jedyna różnica będzie taka, że tą decyzję o powołach będzie wydawał i nie może jej nie wydać, bo to będzie zapisane w ustawie, szef parku. I połowy będą dalej prowadzone. Co więcej, jest taka zasada, że też będzie współpraca ze spółdzielnią, z rybakami, ponieważ tam będzie też trzeba prowadzić prace dotyczące zarybiania i innych czynności. Trzecia rzecz, wędkarze będą mogli łowić, będą tak jak dotychczas mogli z tego korzystać, tak jak w innych parkach narodowych, na przykład przy ujściu Warty. Naprawdę tutaj to były takie absurdalne jakby oskarżenia, że to coś przeszkodzi. Będzie tam część edukacyjna, o której mówił pan wójt. Zależy nam, żeby w obu tych gminach, czyli w Kołbaskowie i Widuchowej, tych zewnętrznych, były centra edukacyjne, specjalne wejścia do parku. A w Gryfinie oczywiście, żeby najprawdopodobniej, to jeszcze nie jest postanowiona, była centrala tego parku. Więc tutaj też jakby rozdzielono te funkcje i role między te trzy gminy. Gmina Szczecin jest gminą, która ma jakby bardzo mały ten zasięg. Ona też jako jedyna nie będzie korzystać finansowo, bo jeszcze chcę o tym powiedzieć, że do tego dochodzą pewne przywileje dla tych gmin. Po pierwsze, w pierwszym roku działalności w rezerwie, w ustawie jest założonych 40 milionów złotych na jakby koszty i na takie, no powiedzmy, to nie są odszkodowania, ale chodzi o rekompensaty takie, które pomogą jakby wejść w ten proces. Tam jest zarezerwowane 40 milionów, więc te gminy, na których terenie powstanie park, będą mogły liczyć na dodatkowe środki.
Tak, na będzie... co one mogą być przeznaczone? Bo to
na, co będzie, nie... na co będzie gmina chciała, bo to jest coś, to będą koszty takie przygotowawcze, na przykład, żeby przygotować teren pod te wejścia edukacyjne, pod te elementy takie, który park będzie tworzony. Ale dużo istotniejsza jest rzecz, i tak będzie również w 2026 roku, jeżeli oczywiście projekt się powiesi, a od 2027 będą specjalne opłaty, które zostały wprowadzone tą nową ustawą podpisaną 3 tygodnie przez prezydenta, dotyczącą zasilania jednostek, czy finansowania jednostek terytorialnych, samorządowych jednostek terytorialnych, będą specjalne opłaty za użyczenia terenów pod parki narodowe. Dotychczas te opłaty dotyczą mniejszych, mniej chronionych, czyli na przykład parków krajobrazowych, a teraz sama opłata za to, że będzie park, będzie wyglądała w ten sposób, że na przykład Widuchowa, mówię o symulacjach, od 2027 roku rocznie będzie otrzymywać 1 300 000 zł. Gryfino 590 000 zł. Kołbaskowo 320 000 zł. To jest różnica opłat środowiskowych, które otrzymują teraz, do tych, które będą. Czyli to jest wszystko na in plus. I te dochody będą gminy dysponowały jak chcą. A teraz osobny i najważniejszy temat. W całości Park Narodowy jest finansowany z budżetu państwa. W pierwszym roku jego działalności zostało przygotowanych 48 milionów w budżecie na przyszły rok, 48 milionów złotych właśnie na start i na rozpoczęcie prac dotyczących tworzenia tego parku. Więc tutaj gminy nic nie dołożą, będą miały te opłaty, które zwiększą ich przychody. Co więcej, będą miały, taką mamy nadzieję, w wyznaczonych tych miejscach edukacyjnych również zwiększone przychody dotyczące turystyki. Będą tam przyjeżdżać ludzi, będą mogli być agroturystyki tworzone, będzie można skorzystać z tego zwiększonego ruchu. I najważniejsza, mieszkańcy nie będą płacić opłat za wstęp do parku, które na dzisiejszy wynoszą 10 zł. Więc jest tutaj naprawdę tak, gminy w tych propozycjach ustawowych są bardzo dobrze zaopiekowane. Ale chodzi o to, i ja rozumiem i samorządowców, wędkarzy, rybaków, że muszą mieć tą pewność. I ta pewność powstanie wtedy, kiedy już będzie ostateczny, właśnie teraz tworzy się ten ostateczny kształt wszystkich tych uwarunkowań i wtedy oczywiście w Gryfinie, w Widuchowej, w Szczecinie pan minister, pani minister przyjedzie i będziemy jakby rozmawiać i pokazywać, jak to wygląda. Woleliśmy zrobić to w ten sposób, żeby pokazać gotowy projekt, a nie namawiać wcześniej. Dlatego te uchwały będą powstawały później. Kołbaskowo ma już taką uchwałę wyrażającą zgodę, ale pozostałe nie. Czekają spokojnie na te rzeczy, o których mówiłem przed chwilą.
Ja wiem, że pan prezes Grzelak czeka też na swoją kolej. Za chwileczkę dosłownie porozmawiamy, zadam pytania. Natomiast chciałabym dopytać, dlaczego, jeśli chodzi o tę partycypację w finansach dodatkowych dla gmin, nie ma tu udziału gminy miasto Szczecin?
Nie ma dlatego, że ma zbyt małą część i jest zbyt bogatą gminą. Przepraszam, że tak mówię, ale wiemy, że również Szczecin będzie jakby bardzo blisko tego miejsca. Tam też będzie, być może nawet z kąpieliska będzie możliwość jakby rozpoczęcia osobnej trasy turystycznej, więc to będzie raczej atrakcja turystyczna. Ale tutaj wiem, bo no, ta dyskusja się toczy już od jakiegoś czasu, że miastu i radnym zależy na tym, żeby zwiększyć tą ochronę, bo powiem o jednej takiej chyba najważniejszej rzeczy, że ta ochrona tego parku będzie również w części ochroną aktywną. To znaczy zrobimy coś, co nie udało się od 40 lat. To znaczy uruchomimy ponownie retencję wody w tych kanałach. Są przeznaczone specjalne środki na udrożnienie kanałów, na to, żeby ta retencja wody zaczęła płynąć. Co więcej, są środki na to, czy nawet koncepcja taka, żeby było tam również rolnictwo, czyli wypasanie zwierząt, bo dzięki temu będzie mogło tam stacjonować więcej ptaków. To znaczy będzie przybywało gatunków ptaków, bo tak było kiedyś, czyli nie jest tak, że zostawimy samemu sobie, tylko ta część aktywnej ochrony pomoże w retencji wody i mam nadzieję, że pan prezes potwierdzi to, że ta retencja wody jest również niezbędna dla odtwarzania ryb, czy dla pozyskiwania stamtąd ryb. I to jest moim zdaniem dla nas, dla Zachodniopomorskiego, właśnie dla jego parku, jedyne okienko transferowe. To znaczy albo weźmiemy teraz te pieniądze, będzie park i będziemy mogli dokończyć tą retencję wody, będziemy mogli odtworzyć część tych śluz, które tam są, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo tym ptakom i rybom, które tam żyją.
Jak słucham pana wojewody, to myślę sobie, że ta moja pomyłka, park Doliny Dobrej Odry, jak powiedziałam, to ma szansę się spełnić. To znaczy, żeby to było dobre dla natury i dla człowieka będącego jakby częścią tej natury. Ale właśnie, czy pan prezes Krzysztof Grzelak, prezes Gryfińskiej Rybackiej Spółdzielni Regalica, czuje się uspokojony? Czy jednak obawy jakieś są?
To znaczy, jeszcze raz chciałbym państwa przywitać. No rzeczywiście,
dobry wieczór.
Słucha się pana wojewody, to miód na uszy, można by powiedzieć, są wylewane. I bardzo jest mi przyjemnie. Ja cały czas mówię, że doceniam próbę pogodzenia idei utworzenia tego parku narodowego nowego z dotychczasowymi formami prowadzenia działalności, takich jak właśnie rybactwo, turystyka kajakowa, turystyka wędkarska, bo to wszystko jest bardzo mocno powiązane. I jest tylko jeden problem. Ja też jestem członkiem tego zespołu do spraw opracowania założeń utworzenia parku. Wiele z moich, powiedzmy tutaj, uwag zostało przyjętych, ale no niestety są w zasadzie sprawy, które pozostają tylko jako obietnice. No mówimy tutaj o tym zapisie, o możliwym prowadzeniu rybactwa i wędkarstwa, nawet z tym dodatkiem kulturowego. Zgodnie, dokładnie to ma brzmieć jeszcze zgodnie z wytycznymi planu ochrony albo zadań ochronnych, które będą później opracowane, no właściwie nie są niczym więcej niż zapisem w ustawie o ochronie przyrody. Artykuł 15 ustęp 14 mówi wyraźnie: zakaz połowu ryb z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadania ochronnych. Czyli no właściwie dodanie tego słowa o tym rybacie wędkarstwie kulturowym za bardzo nas nie zabezpiecza ze względu na to, że no nie mamy tutaj żadnego zabezpieczenia przed właśnie podejmowaniem ewentualnych decyzji dotyczących, mówiąc krótko, utrudniania prowadzenia właśnie naszego rybactwa, czy też zagwarantowania, aby to rybactwo i wędkarstwo nie zostało zlikwidowane poprzez zakazy. Ja mogę przytoczyć zakazy, jakie niestety, ale tutaj mogą istnieć. Tak? Mamy sytuację taką, że na dzień dzisiejszy praktycznie z wszystkich możliwych kanałów można korzystać wędkarsko i można korzystać turystycznie, można korzystać również rybacko. Tak? No, niewątpliwie w momencie, gdy powstanie park narodowy, no, część tych kanałów zostanie wyłączona. Teraz jest pytanie, jak sprawa będzie wyglądała, jeżeli chodzi o okres wiosenny, bo wiadomo, że w tym okresie ptaki mają wylęk, tak? No, i niewątpliwie w parkach wszystkich w tym momencie istnieje ograniczenie, powiedzmy, poruszania się i mamy tutaj sytuację taką z kolei, że dokonując połowów na rzece Odrze i dokonując połowu właśnie na Międzyodrzu, w okresie wiosennym akurat to Międzyodrze jest tym miejscem, na którym można dokonywać połowy, bo z kolei na rzece Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej są tak duże prądy, że praktycznie tych połowów rybackich się nie wykonuje. Są następne problemy, które w tym momencie nie są wyjaśnione, tak jak ewentualnie będzie wyglądała odpłatność, tak, za dokonywanie połów i jak też powiedzmy tam będą rozwiązywane sprawy zarybień. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia prowadzi gospodarkę rybacką na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. My prowadzimy w ogóle jako spółdzielnia rybacka, mamy ponad 75 lat gospodarowania na tych wodach. Obawiamy się i tutaj nie mamy niestety żadnego zabezpieczenia, na jakim poziomie będą wyglądały ewentualne odpłatności. Za dużo rzeczy pozostaje tutaj właśnie tylko i wyłącznie w decyzyjności, powiedzmy, przyszłego dyrektora parku, z którym niektóre rzeczy trzeba będzie uzgadniać. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia ma wiele rzeczy zabezpieczonych właśnie poprzez ustawę o rybactwie śródlądowym. Ja próbowałem kilka wprowadzić właśnie takich zabezpieczeń, które pozwalałyby na spokojne wykonywanie tego rybactwa. Natomiast niestety oprócz obietnic i krótkiego stwierdzenia, że obietnice te nie mogą być jednoznacznie zapisane, bo kłócą się z ustawą o ochronie przyrody, tak? No bo tutaj w ustawie o ochronie przyrody jest tam ponad 27 zakazów, tak? No i od których ewentualnie może odstąpić dyrektor parku, ewentualnie może minister od niektórych zakazów odstąpić, ale to wszystko jest na zasadzie, że może odstąpić. No my chcielibyśmy tutaj mieć właśnie jakąś konkretną gwarancję, że te połowy będą prowadzone na tyle swobodnie, że po prostu nie będzie konieczności jakby likwidowania tego rybactwa po prostu ze względów ekonomicznych, tak? No bo jeżeli mamy taki przykry niestety, ale przykład z powołanego niedawno rezerwatu przyrody Gęsi Bastion, gdzie pozostawiono do połowów praktycznie jeden kanał i to praktycznie na 3 miesiące, bo od 1 stycznia do 15 maja jest wyłączony, na jesień również jest wyłączony. Pozostawiono tam tylko 5 stanowisk dla wędkarzy, do których jeszcze muszą dojść na piechotę parę kilometrów. Także to są sprawy, które wymagałyby jednoznacznego określenia, że nas to nie dotknie. Następną sprawą tutaj pan wojewoda wspomniał. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że są plany właśnie rewitalizacji kanałów, tak, doprowadzenia tej retencji wody, bo nam cały czas na tym zależało od wielu lat. Już 10 lat temu była wstępna analiza i wręcz nawet były przyznane pieniądze na to, że ta rewitalizacja miała być zrobiona. No niestety przykro to mówić. Ale po kolejnych wyborach okazało się, że pieniądze zostały przeznaczone gdzie indziej i ta rewitalizacja nie została zrobiona. Dalej kanały pozostały w takim stanie, w jakim je mamy na dzień dzisiejszy. I też tutaj jest obawa, czy nie będzie w podobnej sytuacji, ponieważ nigdzie nie istnieją zapisy gwarantujące nam właśnie, że będą, powiedzmy, tutaj rzeczywiście wykonane te prace rewitalizacyjne. Także kilka rzeczy jest, nad którymi jeszcze sądzę, żeby były pewne do wykonania, należałoby umieścić i po prostu powinno to być jednoznacznie zapisane. Wtedy niewątpliwie wszyscy bylibyśmy o wiele spokojniejsi.
U nas rzeczywiście panuje takie jednak może mniejsze zaufanie do ludzi władzy, którzy od wyborów do wyborów działają bardzo często, prawda? Obiecując tuż przed wyborami rozwiązanie różnych naszych spraw, nas obywateli, a później się okazuje, że różnie bywa z realizacją, więc ten brak zaufania nie bierze się Z powietrza.
To prawda. I od razu zauważam, to są wszystko słuszne rzeczy, o których mówi pan prezes i wierzę, my się wszyscy tu rozumiemy. Ale jest szansa, bo następne wybory samorządowe i parlamentarne są dopiero za kilka lat. I to jest ta szansa teraz, ja tak uważam, żeby w takim spokojniejszym czasie, bo powiedzmy, że wybory prezydenckie tutaj nie zaszkodzą, żeby w tym spokojnym czasie właśnie wykorzystać jakby to okienko. Rozumiem, naprawdę rozumiem Rybaków. Uważam, czy założeniem tego jest, żeby nie pogorszyć tych ilości połowów, miejsc połowów. Tutaj jest taka intencja i to jest prawda, bo to jest teraz jeszcze intencja, żeby jakby po prostu, żeby zrobić tak, jak było dotychczas, żeby wysokość, wielkość, ilość, czas połowu był po prostu taki sam.
A opłaty?
I to jest, opłaty moim zdaniem są absolutnie do ustanowienia i tak samo, no podobne, żeby jakby nie zmieniać. To słowo kulturowe jest właśnie po to, żeby uszanować te 75 lat, o których mówi pan prezes i o to, że rybacy nie tylko tam łowią, ale też dbają o te łowiska, bo ja wiem, że oni też próbują we własnym zakresie trochę poprawiać tą retencję i tam nie ma żadnych uwag.
Nie mówiąc o takim strasznym dla Odry i dla nas wszystkich momencie, jak ta katastrofa.
No to tak, i wędkarze, i rybacy się bardzo wtedy porządnie zachowują. Zresztą mieliśmy ostatnio tą powódź i też udało nam się z rybakami te trudne kilka dni, w których nie mogli łowić, jakoś się z nimi umówić i razem wynegocjowaliśmy nawet zmianę mojego zarządzenia jako wojewody o możliwości spożywania czy korzystania z wody w Odrze. I tutaj mówię, że ja mówię, jaka jest intencja. Wiem, że jeszcze 21 będzie jedno spotkanie w Warszawie. Wiem, że ten zespół dopina te szczegóły i oczywiście dobrze by było, żeby też w jakimś zakresie czy w jakimś sensie powstał taki draft, powiedzmy, zarządzenia dyrektora przyszłego parku, żeby przede wszystkim właśnie rybacy byli spokojni, że jakby nie utracą tego, bo ja ich rozumiem, oni tam wiele lat są w tym miejscu. Co więcej, dużo bardzo dobrych uwag dali na tych spotkaniach, to o tym też wiem. No po prostu intencja jest taka, żeby nie pogorszyć tych miejsc, ale też pamiętajmy za każdym razem, że jeżeli jest taki konsensus, a wszyscy wiemy, że te aktywności, które są, pozostają, to pamiętajcie, że największą zmianą będzie właśnie kilkadziesiąt, bo to będzie potrzebne kilkadziesiąt milionów złotych w kilka lat, żeby tą retencję przywrócić, bo jak tej retencji nie przywrócimy, to wiemy, bo powiedzieli nam to sami rybacy, będzie tam coraz gorzej z rybą. No po prostu, będzie coraz gorzej. Więc w tym kontekście myślę, że mamy tu jakiś wspólny interes. Rozumiem ten niepokój, ale też uspokajam, że tą intencją jest, bo na razie wiadomo, że to nie rybacy pogarszają tamtą ochronę, tylko brak tej aktywnej ochrony ze względu na retencję wód.
Dziś w czasie reakcji, ja wiem, że już właśnie na ten temat była mowa, ale chciałabym, żeby tutaj to zostało być może jeszcze bardziej dobitnie powiedziane, ale wystąpił Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina i właśnie o Odrze była mowa.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na pogłębienia kanału, bo to jest coś, wobec czego w Gryfinie panuje konsensus. Wszyscy chcemy i wiemy, że to odtworzenie pewnych zdolności Międzyodrza przez pogłębienie kanałów jest nam potrzebne. Jest potrzebne zarówno przyrodzie, bo dzisiaj te kanały się wypłycają, nie ma w nich tlenu. Jest nam potrzebne także z tego powodu, że Międzyodrze to jest nasze bezpieczeństwo, gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy, także ta funkcja przecież tutaj istnieje. To ma znaczenie zarówno dla tych gmin, które się pojawiają w dyskusji o Parku Narodowym, ale także Szczecina. I te pogłębione kanały i utrzymanie tych zdolności przeciwpowodziowych to jest coś, na co bardzo mocno będziemy zwracali uwagę.
Mówił Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina w czasie reakcji. Także tu jest...
Pełna zgoda, dokładnie to o tym samym mówimy i cieszę się, bo to był największy problem i ja uważam, że największym sukcesem, jeżeli ten park powstanie za zgodą, tak jak powiedziałem, na wniosek i za zgodą obywateli, będzie właśnie to, że będzie wieloletni plan odtworzenia retencji wody, bo z takiego gospodarczego, jak mówimy tu o połowach ryb, ale przede wszystkim przyrodniczego punktu widzenia musi się ruszyć ta retencja wody, bo ona, pomijam, że jest wielkim rezerwuarem bezpieczeństwa dla nas, ale z drugiej strony jest też pewnym magazynem bezpieczeństwa, bo tam w wszystkich wypadkach, śnięciach innych, tam pozostają, czy tam chowają się pozostałe zwierzęta i to jest pod tym względem absolutnie pełna zgoda. Potwierdzam.
Panie radny, panie przewodniczący, mam jeszcze pytanie o Szczecin, o ten nasz szczeciński punkt widzenia. Czy tu możemy się czegoś obawiać albo są jakieś znaki zapytania, na które dobrze by było znaleźć odpowiedź?
Czy jako radnego na pewno nie martwi to, że pan wojewoda mówi, że jesteśmy bogatą gminą i nie dostaniemy dofinansowania?
I nic nie dostaniemy.
Natomiast jako mieszkańca, jako działacza Partii Zieloni, bardzo się cieszę i wiem, że Szczecin sobie poradzi. Szczecin sobie poradzi, bo zyskamy na tym turystycznie, zyskamy na tym w różnych punktach, bo już nawet nie tylko o agroturystyce mówimy, bo na pewno będzie gdzieś tam bliżej Widuchowej czy Kołbaskowa. Natomiast my też zyskamy, przyciągniemy tych turystów, będziemy mieli Park Narodowy u progu Szczecina. U progu Szczecina będziemy mieli Park Narodowy. A to, co państwo tu mówili, co wspominał pan Miller, tak, o tej retencji, co wspominał również pan ze Spółdzielni Rybackiej. Trochę mi tu zabrakło też patrzenia takiego od strony pana prezesa spółdzielni na ten park jako park, tak? Tutaj widzimy takie interesy oczywiście pewnej grupy i potrzebne interesy, no bo ci ludzie prowadzą tę gospodarkę rybacką od wielu, wielu lat, tak? Natomiast to jest ten mankament powstawania parków narodowych, pamiętajmy, tak? Bo to jest nawet to, że ograniczamy konstytucyjne prawo do ochrony środowiska, trochę cedując tą decyzję, bardzo ważną decyzję, na samorządy, bo to samorządy decydują. Jeśli one się nie zgodzą, tak naprawdę, to rząd ma związane ręce w tym momencie. I są pewne grupy nacisku. Nie chodzi mi tutaj, żeby tutaj piętnować spółdzielnię rybacką czy cokolwiek, ale zawsze się znajdzie pewna grupa nacisku mieszkańców przede wszystkim, która będzie naciskała na samorządowców. I to, co pan powiedział, wojewoda, tylko dlatego, że jesteśmy 4 lata do wyborów samorządowych, mamy wielką, wielką szansę i ostatnią szansę na utworzenie tak naprawdę tego parku narodowego. I jak pani redaktor mnie pyta, czy ja widzę jakieś zagrożenia? Nie, pełną piersią się podpisuję. Martwi mnie ten brak dofinansowania. Ciągle mnie martwi, ale wierzę, że na tym zyskamy, że to jest tak zwany ten mnożnik, który do nas tak naprawdę wróci z pieniędzy turystów, który wpłynie do gospodarki lokalnej. Bo to jest normalne w ekonomii, że tak naprawdę dofinansowanie to jest jedno. No, to zasila bezpośrednio kasę czy budżetów, czy firmy, natomiast też coś wraca, tak jak w budżecie centralnym z podatku VAT. Jeśli zwiększamy sprzedaż, atrakcyjność czegoś, tak, i sprzedajemy, to zyskujemy na podatku VAT, który jest, wraca pośrednio do nas. Więc nie martwi mnie to. Myślę, że będzie pełna zgoda w Szczecinie, jeśli chodzi o Park Narodowy, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Zgadzamy się, czekamy na to z wytęsknieniem i trzymam mocno kciuki, żeby te rozmowy zespołu, pana wojewody, również z tą społecznością rybacką, bo to jest ważne, doszło do takiego kompromisu. Bo pamiętajmy, każda zmiana jest zatraceniem takiego komfortu, tak? Komfortu i czasem ludzie się obawiają, tak? Natomiast każda strona musi w pewnym momencie ustąpić, gdzieś ten kompromis się znajdzie i ja wierzę, że pan wojewoda, wierzę, że pani minister i pracownicy ministerstwa i ten zespół znajdą i wszyscy będą usatysfakcjonowani. Będziemy się cieszyć, że powstał pierwszy po ponad 20 latach Park Narodowy i to, tak jak zaznaczyłem, u progu Szczecina.
Tak, u progu Szczecina. Ja też przygotowując się do programu zajrzałam na stronę Ministerstwa Środowiska i tam już właściwie ten park istnieje poniekąd. To znaczy znalazłam tam taką zakładkę Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, projektowany oczywiście. I tutaj może warto zajrzeć na tę stronę, dlatego że tam są pytania i odpowiedzi dla mieszkańców i mieszkanek naszego regionu. I wśród tych pytań są na przykład takie, czy po Międzyodrzu będzie wolno pływać motorówkami? Jakie będą dalsze losy infrastruktury hydrotechnicznej? Czy będzie możliwe wędkowanie? Czy w Parku Narodowym będą prowadzone polowania? A propos, nie.
Chyba. Nie będą. Nie będą. Nie będą. To jest rzecz, która musi się zmienić, wynika z przepisów ogólnych, ale chcę też powiedzieć, bo to też takie pytanie było, to jest taka jakaś rzecz, powiedzmy, która musi się zmienić, ale przypominam, że za niecałe 2 lata będzie w Unii Europejskiej zakaz strzelania do ptaków, a tam poluje się prawie wyłącznie na ptaki. Chcę powiedzieć, że też z tego zakazu wyłączone są odstrzały te sanitarne, czyli związane albo z ASF, albo z innymi. I wtedy oczywiście za zgodą dyrektora parku takie odstrzały mogą być prowadzone, ale to są oczywiście wyjątkowe sytuacje. To co do zasady, nie będziemy to oszukiwać, nie będzie wolno tam polować.
Bardzo dobrze.
Czy utworzenie Parku Narodowego wpłynie na możliwość wykorzystania jakichkolwiek prac na Odrze? Czy będzie możliwe prowadzenie działalności rolniczej na obszarze tego parku?
Tak, mówiłem. Jest nawet elementem zaleceń i rekomendacji tego zespołu powrót do wypasania zwierząt na Międzyodrzu, ponieważ one powodują, samo koszenie nie jest wystarczające, a wiemy i są osoby, które były na tych spotkaniach tutaj również w radiu, które chcą wypasać tam zwierzęta i to jest jakby powrót do tej naturalnego wykorzystania rolnego, bo zwierzęta jedząc tą trawę jakby powodują, że tam nie zarastają krzakami, że mogą tam się osiedlać, czy mogą być siedliska, gniazda tych ptaków, więc absolutnie tak będzie tam prowadzona taka działalność.
Jest jeszcze jedno ważne pytanie. Czy powołanie Parku Narodowego może skutkować zablokowaniem planowanych inwestycji na obszarze gmin? Kołbaskowo, Gryfino, Widuchowa i Szczecina, w szczególności dużych inwestycji przemysłowych lub inwestycji w linie energetyczne i gazociągi.
Tu wszystko zostało wyjaśnione, mówił o tym wójt Widuchowej. Ponieważ jest tam wyznaczona ta granica parku i otuliny tylko po wewnętrznej stronie wysp czy Międzyodrza, w niczym ona w żadnych nawet dużych inwestycjach przemysłowych nie będzie przeszkadzać.
Chciałabym jeszcze zapytać pana prezesa Gryfińskiej Rybackiej Spółdzielni Regalica, Krzysztofa Grzelaka, bo mówił pan o swoich obawach. A szanse związane z parkiem, czy widzi pan szanse?
To znaczy, no niestety u nas głównie tutaj obawy przeważają. Natomiast szansą wielką byłoby, jeżeli rzeczywiście doszłoby do tej rewitalizacji kanałów, bo bardzo, bardzo nam związanym ludziom z wodą, z rybactwem, z szeroko pojętą ichtiologią jest to, aby no, ryby wróciły na swoje naturalne tarliska. No i tutaj jest jeszcze jedna sprawa, którą należałoby ruszyć, ponieważ wiemy o tym, iż właśnie no, jest sporządzany wniosek do programu Life Plus. Jest podpisana umowa między Wodami Polskimi, Marszałkiem, Uniwersytetem Szczecińskim właśnie na tą rewitalizację kanałów. I no tutaj jest pewna obawa, że tak jak mówiłem, 10 lat temu były już przyznane pieniądze, miało już wiele się wydarzyć dobrego na Międzyodrzu. Niestety do tego nie doszło. Teraz no, jest podpisana, tak jak mówię, umowa tak między Wodami Polskimi, panem Marszałkiem i Uniwersytetem Szczecińskim. Program Life Plus ma ruszyć. No i jak to się ma w takim układzie znowu do powołania Parku Narodowego? Tutaj jest szansa pozyskania pieniędzy i uruchomienia tego tematu, tak? No to też nie ma tylko znaczenia dla nas, powiedzmy, jeżeli chodzi o rybactwo czy wędkarstwo, ale ma duże znaczenie też, jeżeli chodzi o sprawy przeciwpowodziowe, bo wiadomo, że Międzyodrze też jest potężnym zbiornikiem wodnym, który właściwie został wybudowany w tym celu, aby zabezpieczyć Szczecin i tutaj wszystkie okoliczne miejscowości przed zalaniem w wyniku fali powodziowej. Jaka będzie możliwość pozyskania tych pieniędzy z tego właśnie programu Life Plus, jednocześnie jeżeli będzie tutaj wprowadzony Park Narodowy.
Co z tym projektem?
Już odpowiadam. Znaczy, od przybytku głowa nie boli. Oczywiście znamy, wiemy, bo ten projekt został... Znaczy, ten projekt został wskazany czy ujawniony. To nie jest żadna tajemnica. I byliśmy właśnie na jednym spotkaniu, rozmawialiśmy. Nie ma jakby żadnych, sprawdziliśmy nawet, wydaje się na dzisiejszy czas, nie ma żadnych prawnych jakby ograniczeń, żeby park stał się partnerem również w tym projekcie i programie. I wtedy ta rewitalizacja mogła być przyspieszona, czy trwać szybciej, no bo środki byłyby większe. I tutaj oczywiście, bo i marszałek, i Wody Polskie właśnie prowadzą ten projekt. I tak jak powiedziałem, jest możliwość połączenia tych środków i nie ma tutaj jakichś takich ograniczeń. Wtedy po prostu park byłby przyłączony do tego projektu i ten projekt można byłoby dalej realizować. Taki jest dzisiaj założenie i takie moje ostatnie informacje z ministerstwa na ten temat.
A jeszcze pana wójta Widuchowej chciałam się zapytać o te szanse. Ponieważ pytałam na początku o obawy, bo to jest właściwie najważniejsze na tym etapie, kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy po prostu staramy się dojść do jakiegoś konsensusu. No ale właśnie, czy tutaj widzicie szansę i w czym?
Po pierwsze, dla mnie największa szansa to jest to, że w końcu ten teren Międzyodrza zyska gospodarza, który będzie miał określone zasady dbania o to miejsce, bo ja tutaj słyszę już od wielu, wielu lat, że trzeba coś zrobić z Międzyodrzem, trzeba zrewitalizować te urządzenia hydrotechniczne, pogłębić kanały, ale to jest tylko i wyłącznie po prostu o taki żal i pretensja, jakiś po prostu zarzut, że tam się nic nie robi. I teraz, gdy jest szansa, że może się pojawić nawet w takim zakresie, już nawet pomijając ochronę przyrody, gospodarz, który będzie to robił, no to tak jak słyszałem z ust pana prezesa, no to jest jakby mnożenie problemów i tak dalej, jakby podważanie całej tej akcji parku. Uważam, że to jest po prostu troszeczkę niepotrzebne i nawet strona ministerstwa, której pani wspomniała, sprawę i Life Plusa i wszystkiego innego dobitnie wyjaśnia. Ale wrócę tak do Widuchowej. Gdy Międzyodrze powstało mniej więcej tam w latach 20., to okres międzywojenny to był złoty okres dla Widuchowej. Widuchowa była dwa razy większa, miała hotele, restauracje, z czego ta największa mieściła 900 osób. Ale oni właśnie obsługiwali cały ruch turystyczny tych osób, które przypływały właśnie gdzieś tam z rejonów Niemiec do Widuchowej i Widuchowa była miastem typowo
turystycznym. Musimy kończyć,
turystycznym.
Panie Wojcie.
I generalnie do tego zmierzam, że to jest jedyna szansa, po pierwsze dla tego miejsca, a druga taka, żeby Widuchowa stała się miasteczkiem, które będzie żyło z turystyki.
Pięknie dziękuję. Tak jak powiedziałam, ciąg dalszy tych rozmów nastąpi także w Radiu Szczecin, oczywiście nie tylko u nas, ale oczywiście zapraszamy. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Andrzej Radziwinowicz, radny klubu KO w Radzie Miasta Szczecina, przewodniczący Szczecińskich Zielonych. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Paweł Wróbel, wójt Widuchowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Krzysztof Grzelak, prezes Gryfińskiej Rybackiej Spółdzielni Regalica. Dziękuję.
Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie.